Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i w kolejnej odsłonie przeglądu Box Office. Tak jak wspominaliśmy, że spotkamy się przy okazji premiery It, czy tam po pierwszym czy drugim weekendzie, jak ten film będzie w kinach. No i tak właśnie robimy i to będzie nasz raczej główny temat, bo no, mamy ciekawą sytuację związaną z tą It i trochę to przypomina, nie wiem, Króla Lwa, albo myślę, że też parę innych premier w tym roku. To znaczy, film zarobił naprawdę dobrze. Ale nie aż tak dobrze, jak mógłby, albo tak dobrze, jak niektórzy, w tym ja, się mogli spodziewać, bo w tym momencie, znaczy może zaczniemy od otwarcia. It Chapter 2 miał otwarcie na poziomie 91 milionów dolarów w USA oczywiście, co jest oczywiście niższym wynikiem niż pierwsza część It, która miała tam 123, coś koło tego, ale to wciąż jest no, bardzo, bardzo dobry wynik. No, to jest w tym momencie drugie otwarcie horrorów w historii, więc zaraz po pierwszym It. Swoją drogą trzecie jest, zdaje się, ten film I Am Legend z Willem Smithem, jeśli ktoś to będzie brał jako horror, bo to można brać też jako, nie wiem, film akcji czy coś takiego, ale jeśli nie, no to kolejny jest Halloween, to ostatnie oczywiście, no i potem mamy jeszcze kurczę, co było trzecie, aż sobie zerknę. As, no tak, As Jordana Peele'a. Co też jest ciekawe, biorąc pod uwagę, że pomijając to I Am Legend i tutaj ponownie można by nawet nie traktować tego jak horror, potem, jeśli nie będziemy tego traktować jak horror, no to kolejna będzie Zakonnica, czyli film z uniwersum Conjuring. I to nawet jeszcze lepiej, bo patrząc na te pięć najlepiej otwierających się horrorów w ostatnich latach, wszystkie są po pierwszym It, to znaczy są filmy wydane po pierwszym It, wiesz, ten wynik finansowy It, no to było otwarcie dla tej w sumie nowej epoki dla horrorów, w której one potrafią mieć otwarcie powyżej 50 milionów dolarów, nie? A to są wszystko filmy, które mają no, relatywnie nieduże budżety. Nawet It Chapter 2, który miał całkiem sporą obsadę i całkiem głośne nazwiska, i tak nie kosztował aż tak dużo, bo zdaje się, ile? Pierwszy miał chyba 30 milionów, drugi pewnie 60, 70. Tu zdaje się, są źródła, które mówią o 60 do 80 milionów dolarów. Sporo, ale no też przy tym wyniku finansowym uzasadnione, ale to też oznacza, że no ten drugi film siłą rzeczy zarobi mniej, nie? Jakby na czysto dla samego studia. Tylko, że no wydaje mi się, że no nie dał rady inaczej, nie? Jakby zawsze przy tej drugiej części trzeba było mimo wszystko tą obsadę rozszerzyć, dać parę głośniejszych nazwisk, żeby ten film ściągnął ludzi do kin, a jednocześnie i tak ten wynik jest niższy. Jak myślisz, z czego to wynika najpierw, jakby że ten film zarobił troszkę mniej? Bo my o tym dyskutowaliśmy, ja zakładałem, że może być nawet lepiej, biorąc pod uwagę popularność pierwszego filmu, ale wydaje mi się, że są czynniki w tym momencie widać, szczególnie przy okazji już po premierze, które mogą świadczyć o tym, że no faktycznie można było się spodziewać ciut niższego wyniku.
Ja nie byłem przekonany, że będzie znowu sukces jedynki, jak rozmawialiśmy ostatnim razem, i tego sukcesu jedynki raczej nie będzie. To nie znaczy, że będzie i tak ogromny sukces finansowy. To są dwie różne rzeczy. Ale w tym momencie nie mogę zarzucić wiele kampanii reklamowej. Wydaje mi się, że była dobra, aczkolwiek cały czas nie była na poziomie pierwszej części. Miałem wrażenie, że kiedy nie jestem osobą horrorową, a mimo wszystko Pennywise'a widziałem absolutnie wszędzie, kiedy wychodziła pierwsza część. Wszędzie widziałem te mini spoty z dzieciakiem zaglądającym do kanałów i tak dalej. To były rzeczy, które po prostu wszyscy kojarzyli, nawet jeżeli nie siedzieli mocno w tym temacie, jakoś docierało do nich. Jeśli chodzi o It 2, no to z faktu, że się interesuję popkulturą, wiedziałem, że ten film powstaje. Widziałem ten trailer, ten przerażający trailer ze staruszką i tego typu rzeczy, ale to już bardziej z zainteresowania niż dlatego, że gdzieś tam to na mnie nacierało ze wszystkich stron. Więc mam wrażenie, że kampania nie była, może nie tak rozległa, bo była całkiem niezła, ale nie tak pomysłowa. Jakby pierwsze It rządziło tym, że miało całą masę takich obrazków, które zostawały. Gdzieś ten Pennywise stojący z balonikami, jakieś pewne takie rzeczy, które po prostu wbijały nam się w głowę, choćby nie wiem co, pewne obrazy. I wielu ludzi najwyraźniej uznało, że kurde, muszę zobaczyć co to jest. Natomiast przy drugiej części wydaje mi się, że już tego nie było. Ale jeżeli miałbym tak wskazać palcem, to w tym miejscu powiedziałbym, że to chodzi o recenzję i ogólnie o opinię. Otwarcie było dalej bardzo dobre. Więc przy takim otwarciu to dalej mógł być ogromny sukces. Filmy z takim otwarciem potrafiły zarabiać dużo, dużo więcej pieniędzy. W tym okresie nie ma naprawdę jakoś wielkiej konkurencji, żeby coś blokowało te It, żeby nagle ludzie stwierdzili, że pójdą na coś innego do kina. Więc wydaje mi się, że to jest kwestia opinii, recenzji. Jak popatrzysz na Rotten Tomatoes, audience score 79 to nie jest jakiś strasznie wysoki audience score. Natomiast critic rating jest tylko 62%, to jest ledwo fresh. I jak słyszysz ogólnie opinię, no to nie ma zachwytów nad 8-2. Jest, że niektórzy uważają, że ten film jest dobry. Mówię znowu, jako osoba, która stoi z zewnątrz i to obserwuje, że jest dobry, przydługi, fajny, ale w którymś momencie się rozlatuje, fajny, ale coś tam jest niepotrzebne. Całą masę słyszałem z tego opinii takich, że coś jest nie tak, coś zgrzyta w filmie i że nikt nie było ani jednej opinii, że jest tak dobry jak jedynka, albo chociaż lepszy niż jedynka. Oczywiście jasne, pojedyncza opinia może się pojawić, ale jeżeli popatrzysz właśnie na takie agregatory tego typu, to jednak one są dużo, dużo niżej, więc to po raz kolejny, jak ktoś mówi, że recenzje nie mają znaczenia, wydaje mi się, że właśnie It 2 pokazuje, jak bardzo mają.
No to ja się zgodzę z tym, co powiedziałeś. Po pierwsze właśnie, jeśli chodzi o kampanię, no właśnie, ona nie była zła, nie? Jakby trailer był okej. Powiedzmy, no było widać ten film tu i tam, ale faktycznie nie miało tego efektu viralowego, co pierwsze, co trailery pierwszej części. No bo właśnie ta scena ze studzienką, czy wizerunek Pennywise'a z balonikiem, to było coś, powiedzmy, świeżego wówczas, nie? W tym momencie no mamy jednak powtórkę z rozrywki i poza tym no nie było aż takich scen, które by zapadły w pamięć. Natomiast no, sama kampania była okej i faktycznie otwarcie też jest okej, nie? Nie jest to tak efektowne jak jedynki, ale wciąż jest okej. Natomiast właśnie wydaje mi się, że po pierwsze film ucierpi troszkę w kolejnych weekendach. Znaczy ten spadek po pierwszym weekendzie nie był też specjalnie duży, no bo 55% jak na horror to jest bardzo spoko. Natomiast no, podejrzewam, że potem już będzie trochę gorzej. I no, recenzje to swoją drogą i odbiór tego filmu. No, ja miałem okazję być na tym filmie i generalnie się zgadzam z tymi opiniami, że no, było okej, ale na pewno nie chciałbym się wracać na ten film po raz drugi. Raz, że dlatego, że nie byłem aż tak pod wrażeniem, a dwa, że no, to też jest cholernie długi film. Już mówiliśmy o tym, o kwestii długości filmu przy okazji Avengers Endgame, tylko że no, tam była trochę inna sytuacja, biorąc pod uwagę, że no, to było Endgame, tak? Ten event, którego trudno cokolwiek porównać. Tutaj mówimy o sequelu po prostu, sequelu no, hitowego filmu, ale jednak nie mającego aż takiego wpływu, powiedzmy, na popkulturę w tym momencie. I szczególnie, no, jeśli chodzi właśnie o, nie wiem, powrót na kolejny seans, no nikomu nie będzie się chciał znowu siedzieć 3 godziny, żeby szczególnie przez ten naprawdę ciągnący się drugi akt, nie? Wiesz, jeszcze właśnie na to też wpływają te recenzje, nie? No bo jeśli ktoś w tym momencie stwierdza sobie, że okej, poszedłbym jeszcze raz na It, ale po pierwsze, film wcale nie był aż tak dobry, po drugie, jest cholernie długi, to może jednak lepiej będzie sobie go zobaczyć w domu, jak już wyjdzie na nośniku, jeśli ktoś już faktycznie chce coś sobie powtórzyć.
Zobaczcie, to czasami działa też w ten sposób, że jeśli miał naprawdę dobre recenzje, czasami ktoś coś przeczyta, mi się, kurde, nie pomyślałem o tym, nie zauważyłem tego w ten sposób, okej, może pójdę z kimś jeszcze, pogadamy o tym filmie, może będę miał inny odbiór. Ale w tym momencie, kiedy jakby ogół opinii wygląda właśnie w ten sam sposób, no to ktoś może uznać tylko no najwidoczniej. I nie ma potrzeby jakby, żeby znowu się z tym zapoznawać. I tak jak mówisz, 3 godziny to jest naprawdę, bo to około 3 godzin trwa, jak dobrze pamiętam, to jest bardzo dużo. Jak masz Endgame, kiedy jest wielka kulminacja, 10 lat, 22 filmy i tak dalej, no to ludzie na to pójdą, bo jest wielki event wokół tego. Gdyby Marvel robił każdy swój film po 3 godziny, to ludzie w życiu by nie łazili. Gdyby teraz ogłosili, że Eternals będzie 3 godziny, to za cholerę ludzie nie siedzieliby w kinie w takiej tak masowo 3 godzin na Eternals. Gdyby na przykład, nie wiem, Shang-Chi trwał 3 godziny, te wszystkie marki, oczywiście, że nie ma szans. Więc jasne, sequel sequelem, ale no to nie jest wielka kulminacja, która zgarnia do kina ludzi z całego świata. Także absolutnie się zgodzę, że jeśli chodzi o czas trwania, chyba jak wielokrotnie o tym mówiliśmy, że jakby to jest pewna umiejętność reżyserska, żeby jednak robić ten film w 2 godziny. 2 godziny to jest ten idealny punkt. 10 minut w tą, 10 minut w tamtą, okej, jasne, są różne rzeczy, nie warto dla tych 10 minut tracić wydźwięk filmu, ale jakby nie więcej. I jest kilku reżyserów, których znamy, którzy uwielbiają swoje 4-5-godzinne kobyły. I jak coś nie wychodzi, to potem wiesz, bo tu mi studio nie dało, a chciałem wam pokazać epicką 4-godzinną historię. No, prawda jest taka, że to jest według mnie pewna nieumiejętność. Dobry reżyser wie, co wyciąć, wie, kiedy tempo musi być zachowane, wie, kiedy pewne elementy nie wnoszą nic do filmu i no, nie powinno się tworzyć takich filmów, chyba że naprawdę na jakieś mega wyjątkowe okazje.
No, tym bardziej, że no, widząc ten film, będąc już po seansie, wydaje mi się, że tam była jak najbardziej przestrzeń do wycięcia rzeczy. To wydaje mi się, że wynikało z czegoś, co ja osobiście uważam za błąd, to znaczy trzymania się wiernie materiału źródłowego. Oczywiście no, już tam pierwsza część odbiegała od wielu elementów, które były w książce, ale z drugiej strony widać było, że przy tej drugiej części nie chcą zmieniać za bardzo. Nie? I to wydaje mi się, że wpłynęło mimo wszystko na sporo problemów związanych z tym filmem. Natomiast jeszcze długość, i może trochę przesadziłem z 3 godzinami, to jest 2 godziny 50 minut dokładnie, żeby tutaj nikt nie musiał nas poprawiać. Bo bardzo długo, no i to da się odczuć tutaj. No, zresztą no, inna sprawa, że każdy, kto czytał książkę, i nie wiem, ja pamiętam już jak przez mgłę, ale z wieloma takimi opiniami się spotkałem, to w zasadzie każdy mówi, że ta druga część jest po prostu nudniejsza i no, siłą rzeczy trzeba by się naprawdę postarać, żeby ta druga część wyszła lepiej, ale to swoją drogą. Natomiast wydaje mi się, że też no, to w dalszej kolejności, w kolejnych weekendach wpłynie też na wynik finansowy długość pod tym względem, że no, będzie mniej seansów tego filmu najzwyczajniej
tak,
w świecie.
Oczywiście.
Bo teraz w momencie premiery, jasne, kina i tak starały się jak najwięcej wcisnąć tego filmu, no bo wiadomo, premiera głośna i tak dalej, ale biorąc pod uwagę, że widzowie będą mniej chętni, żeby wracać na ten film, a ponownie trwa to 3 godziny, to seansu zwyczajnie będzie mniej, co z kolei znowu spowoduje, że tych pieniędzy będzie wpływać do kas jeszcze mniej.
No i teraz nie było konkurencji, więc w momencie, w którym nie ma konkurencji, no to kina mogą już sobie pozwolić na wrzucanie wiadomo, najgłośniejszy tytuł, wiadomo, że można nim zapełnić salę. W następnym tygodniu będziemy rozmawiać, wchodzą przynajmniej 3 filmy, które mają w Stanach, jeden już jest w Europie, które będą miały na pewno jakieś rzesze fanów. Każdy z tych filmów będzie na pewno w jakiś sposób zauważony, mniej lub bardziej, ale to na pewno wpłynie na IT. To na pewno będzie, na każdy z tych filmów trzeba będzie poświęcić parę seansów w dobrym czasie, szczególnie w pierwszym weekendzie. Trzeba będzie poświęcić naprawdę dobre seanse i to wszystko na IT się odciśnie, szczególnie przy tych 3 godzinach.
Tak, trzy filmy, każdy do zupełnie innej publiki, więc wydaje mi się, że zapewnią praktycznie, wiesz, każdy możliwy target. No a 2 tygodnie później wchodzi już Joker, nie? Który pewnie, jeśli chodzi o zapełnienie sal, no to będzie...
To jednego klauna na drugiego trzeba będzie podmienić w tym momencie.
Tak, no to też będzie film z Erką, więc dokładnie ta sama publika, prawdopodobnie to swoją drogą. Jeszcze mam jedną teorię odnośnie IT i czemu ten wynik jest ciut słabszy. Kurczę, nie wiem, czy to nie jest też kwestia tego, że można było pokombinować nad ciut, to nie chcę powiedzieć lepszą, bo nie chodzi mi o poziom aktorski, ale o popularność i rozpoznawalność, nad może inną obsadą, może w ten sposób. I teraz, żeby to było jasne, nie mam absolutnie nic co do aktorów, którzy grają w tym filmie, moim zdaniem praktycznie wszyscy spisali się fantastycznie i byli świetnie dopasowani i tak dalej. Ale wydaje mi się, że może poza Billem Haderem, o którego występie się no, rozniosła spora fama i sporo osób poleca ten film głównie ze względu na Billa Hadera i jego rolę, tak no, mam wątpliwości, czy James McAvoy i Jessica Chastain to są nazwiska, które ściągają jednak blockbusterowe tłumy do kin. Jasne, to są oba bardzo popularne nazwiska, ale chciałem też zauważyć, że już ta para wystąpiła w tym roku w jednym filmie razem.
Tak, który był...
Który też był ogromną klapą finansową.
Który lawinę za sobą potoczył całych bardzo trudnych decyzji. To...
No właśnie, więc wydaje mi się, że może to też jest kwestia tego, że zwyczajnie widzowie tacy, którzy no chodzą raczej na te popularne produkcje, nie widzieli twarzy dla siebie w tym filmie, nie? Być może gdyby się trafił tutaj jakiś aktor, który jest zwyczajnie popularniejszy, nie wiem, ma większy following w social mediach, cokolwiek, to może by to też podwyższyło w jakiś sposób ten wynik. No jednak Jessica Chastain to myślę, że jest bardziej aktorka, no, która no, skłania specyficzną publikę do pójścia na film, nie? Raczej mniejszych filmów dla, nie wiem, dorosłych widzów i tak dalej. No niekoniecznie na film, który... Przynajmniej jak ja widziałem na sali, no to w zasadzie była tam widownia w każdym wieku, więc tak jak nie wiem, w filmach Marvela czy czymś w tym stylu.
Skoro już nie żałowali kasty na drugą część i chcieli ją rozmuchać, to faktycznie jedno czy dwa takie dzisiaj głośne nazwiska, jakie by się tam pojawiły, myślę, żeby nie zaszkodziły w żaden sposób. Więc no to prawda, też starali się dobrać obsadę. Fajnie, jeżeli dobrano utalentowaną, bo McAvoyowi czy Chastain nie można absolutnie odmówić talentu, ale z drugiej strony, no tak jak mówisz, to nie są ci aktorzy kasowi, to nie są ci aktorzy, którzy, odmówimy od lat, że już aktorzy dzisiaj nie przyciągają, ale są w stanie być tą legitymizacją filmu, taką, że okej, to jest prawdziwy hollywoodzki film z prawdziwymi hollywoodzkimi aktorami, z tymi, wiadomo, których rozpoznajesz, no to jest zawsze ten czynnik dodatkowy. On sam nie jest w stanie uratować filmu, nie jest w stanie zapewnić sukcesu filmu, ale jest w stanie ten sukces na pewno powiększyć. Jeżeli mówimy tutaj właśnie o tym doganianiu jedynki, to mogłoby być to. Ale wydaje mi się, że cały czas przy czynnikach wcześniejszych, czyli długości filmu, przy recenzjach, to dalej nie doszłoby do jedynki.
No ale okej, i tak IT w tym momencie ma 323 miliony dolarów, jeszcze ma tam parę weekendów przed sobą, kiedy jakieś tam pieniądze będzie zarabiał, no ale to też jest właśnie, to może zahaczmy już o to, co poruszyliśmy wcześniej. No w ten weekend wciąż IT Chapter 2 było na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o amerykański box office, no też nie miało zbyt dużej konkurencji, to trzeba zaznaczyć, natomiast zanim uplasował się właśnie Hustler, zaraz sobie też chwilkę o tym pomówimy, Angel Has Fallen, Good Boys i Król Lew wciąż na piątym miejscu. Wciąż te parę milionów w każdy weekend sobie zarabia. Natomiast no, IT w ten weekend zarobił 40 milionów dolarów, więc jeśli powiedzmy za tydzień spadek będzie też powiedzmy około 50%, no to będzie te 20 milionów powiedzmy, nie? Co sprawia, że franki tutaj razem z IT o walce o to pierwsze miejsce w kolejnym przyszło weekendowy box office staną właśnie trzy kolejne filmy, które mają no, przewidywane otwarcie właśnie na poziomie 20, może ciut więcej milionów dolarów. No i to jest Ad Astra, Downton Abbey i Rambo Last Blood. Z tego co widzę, przynajmniej po wyliczeniach tutaj, czy przewidywanie Box Office Pro, Rambo ma chyba największe szanse na to, żeby na tym pierwszym miejscu się uplasować.
I to ma największy sens w sumie, jeżeli popatrzysz o to, że Downton Abbey jest kierowane przede wszystkim do fanów serialu, który skończył się już jakiś czas temu. Mamy znowu przykład filmu, który powstaje na podstawie serialu, który dużo później, no to raczej nie miało zwykle wielkich sukcesów w kinach, no ale jakąś tam publikę ściągnie. No i Ad Astra, o której mówiliśmy już wielokrotnie, której marketing jest tak bardzo zerowy, że jakby ciężko, żeby kogokolwiek zainteresował, zanim faktycznie przyjdzie do kina. Jo kurde, to jest jakiś film z Bradem Pittem. Natomiast no Rambo to Rambo. Rambo dalej marketing miał, były te trailery, były te teasery. Dalej Rambo to jest jednak marka, to jest jednak coś, co przede wszystkim starszych widzów ściągnie do kina, bo mają sentyment ogromny do marki, bo mają sentyment do ogólnie filmów ze Stallonem, więc no, to jest ten film, który wydaje mi się ma największe szanse tutaj powalczyć o pierwsze miejsce.
No póki co wydaje mi się, że no, jeśli Last Blood faktycznie będzie miało te 20 parę milion dolarów, no to będzie też swoją drogą najwyższe otwarcie dla tej serii filmów kiedykolwiek, co też byłoby miłym ukoronowaniem tej serii, o ile to będzie ostatnia część, no wiele rzeczy to sugeruje, ale kto wie. Natomiast też, kurczę, no ciekaw jestem, czy Ad Astra jednak nie wbije tych paru dodatkowych milionów w związku z tym, że coś tam się przynajmniej o tym filmie mówi przy okazji nagród, ma dobre recenzje. To jest też ten plus. Kto wie, czy może rzutem na taśmę ktoś tam nie wrzuci paru więcej trailerów tu i tam, no, jadąc przynajmniej chociażby na tych recenzjach i bazie wokół tego filmu nagrodowym. Nie?
Wiesz, dziwne...
To wiadomo, że to nie skłoni, jeszcze tylko dokończę, że nie, to wiadomo, że nie skłoni szerokiej publiki, żeby wybić ten film na poziom właśnie blockbusterów, ale no, te parę milionów na otwarcie, kto wie, być może, tym bardziej, że no, nie ma też dużo innych filmów science fiction w tym momencie dookoła, nie? Jakichkolwiek w zasadzie.
Tylko, że już trochę późno jest na to, w sensie, no jeżeli myślisz, opinie już są konkretne od jakiegoś czasu, to nie jest tak, że wczoraj nagle zniesiono embargo. Embargo już zniesiono jakiś czas temu i te opinie były naprawdę niezłe. Więc myślałbyś, że do tego czasu już by coś zrobiono. Nagrywamy to w poniedziałek, film wchodzi w piątek. Ostatni tydzień to jest trochę późno jak na zareagowanie na pozytywne opinie, więc wydaje mi się, że jeżeli mieliby zareagować, mogę się mylić, może za dwa dni dostaniemy jakieś kilka teaserków dodatkowych, czy jak to w grach jest launch trailer, czy coś w tym rodzaju. Ale na tą chwilę wydaje mi się, że gdyby ktoś miał zareagować, to już by to zrobił. To już byśmy dzisiaj mieli przynajmniej kilka dodatkowych teaserów, jakieś może spoty czy coś w tym rodzaju, natomiast wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że dalej ten film będzie zaniedbany i dalej dopiero, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że dopiero kiedy ludzie na niego pójdą i jeżeli wtedy okaże się, że ma dobre opinie dalej wśród ludzi, widać, że ludzie powracają i widać, że coś się z tego dzieje, to może studio sypnie troszeczkę więcej pieniędzy na ten marketing już po premierze, żeby rozruszać, żeby hej, ludziom się podoba, to może jednak skoczcie do kina. Zdarzało się to w historii filmów mało, bo mało, ale że jednak ten word of mouth napędzał, studio to zauważało i jeszcze chciało delikatnie podkręcić, kiedy film jest w kinie. To już jest raczej sytuacja ratunkowa bardziej, bo już z tego nie ugra się ogromnych pieniędzy, ale da się coś jeszcze na tym ugrać. A wydaje mi się, że marketing do tej pory stał pod tak dużym znakiem zapytania, że to jest jedyna strategia, jaka może się pojawić.
Problemem tego filmu, i mówię to problemem, no jest to, że też wiele recenzji o tym mówi, że to jest generalnie poważny dramat po prostu w kosmicznej otoczce, ale generalnie no jest to film, który raczej właśnie nie jest przeznaczony dla szerokiej publiki, nie? Raczej jest przeznaczony dla specyficznego widza, który chciałby coś takiego oglądać, więc wydaje mi się, że z tego wynika ten problem z promowaniem tego filmu, czy raczej z pominięciem tego w promocji, nie? No, gdyby to był film w stylu Marcelina, który no, ma ten dramatyczny premis taki, nie? Ale z drugiej strony jest tam sporo luzu, sporo humoru i sporo takich przygodowych elementów, wydaje mi się, że byłoby dużo łatwiej. No bo słuchaj, jakby ktoś ci powiedział w jednym zdaniu, o czym jest ten film, że Brad Pitt rusza w kosmos poszukiwać swojego ojca, to już jak coś, co się wydaje bardzo proste do promowania, nie? Natomiast no, wygląda na to, że to jest po prostu film, który na który no, nie przekonasz masowej publiki, żeby się na niego wybrało, najzwyczajniej w świecie. Bardzo szkoda, nie? Najwyraźniej no, nie ma po prostu klimatu póki co w kinie na tego typu produkcje. No właśnie, więc może gdyby to nie był Fox czy no, Disney w tym momencie, tylko jakiś Paramount czy coś, to pewnie już by to sprzedał na jakiś streaming albo coś w tym guście, niż wpychał to do kin. Aczkolwiek no tutaj też mieliśmy wcześniej sytuację z przesuwaniem premiery i tak dalej, więc no, chyba sami nie mogli się zdecydować, co z tym filmem zrobić. No ale może dostanie jakieś nagrody i odżyje potem na home media, kto wie. No dobra, no Downton Abbey nie jestem w stanie za bardzo nic powiedzieć, poza tym, że Marta się wybiera, to może mi powie, czy było dobre i czy się nadaje do czegokolwiek.
No jest ten taki właśnie following konkretny po serialu.
To samo to, że robią ten film, już świadczy o tym, że no, najwyraźniej wciąż jest jakieś zainteresowanie tym.
Ale ja nie sądzę, żeby on był jakoś strasznie duży. No, to był serial popularny ileś tam lat temu. Zakładam, że osoby, które dotrwały do ostatniego sezonu, pójdą na to, bo tak to zwykle działa. Ja generalnie też, no, jeżeli jest jakiś film, który wychodzi, znaczy do głowy przychodzi tylko Entourage w tym momencie. Ale okej, jeżeli wychodzi film na podstawie serialu, do którego dotrwałem do końca sezonu, do ostatniego sezonu, to pewnie go zobaczę. Ale znowu, czy to jest tak dużo ludzi, które się na to wybierze? Jakoś no, nie widzę tego, więc plus film ma okej recenzje, ale znowu nie jakieś takie kompletnie nie wiadomo jak szalone, żeby zachęcić widza z zewnątrz. No i to jednak jest też, wydaje mi się, w jakiś sposób odrzucające, na zasadzie w ten sposób, że okej, jeżeli nie znam tego serialu, jeżeli go nie oglądałem, no to każdy od razu, wydaje mi się, że jak słyszy, że jest kontynuacja serialu, no to ma wrażenie, że okej, to nie będę wiedział, o co chodzi. To trochę jak z filmami Marvela, tylko na jeszcze większą skalę, bo to jednak serial z wieloma sezonami. I to jest automatycznie, wydaje mi się, ma gwarantowaną publikę, która znała serial, a jednocześnie odcina się mocno od publiki, która go nie oglądała.
Jestem ciekawy, jak jest budżet tego filmu. Podejrzewam, że jest bardzo mały, ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji. Natomiast no, już ma 11 milionów na świecie, więc jak dołoży pewnie drugie tyle z USA, to pewnie już twórcy będą zadowoleni z tego. Aczkolwiek być może pensje aktorów w tym momencie są dużo wyższe, nie mam pojęcia. No i ostatni film to jest ten Rambo, o którym jeszcze chciałem wspomnieć, że no, wydaje mi się, że wspominaliśmy o tym już przy okazji Angel Has Fallen, że nie ma wielu filmów w tym momencie takich akcji, które są bardzo na serio, nie? A tutaj jeszcze dochodzi jednak znana marka, sentyment.
Ogromny sentyment.
Ale też wydaje mi się pewna renoma, jaką sobie Sylvester Stallone wyrobił w ostatnich latach. Nie? Powrót do Rockiego w postaci spin-offu Creed. Czy tych wcześniej?
Czy dostał nominację do Oscara, więc to też no, warto pamiętać.
Tak, wiesz, to pokazuje, że faktycznie jest pomysł na te filmy. Nominacja do Oscara, no to świadczy sama za siebie. No i w tym momencie, jeśli po tych dwóch sukcesach wokół Creed'a Stallone wraca do Rambo, no to myślę, że wielu widzów zakłada, że być może i na ten serię jest pomysł. Tym bardziej, że no, powiedzmy sobie szczerze, że ta poprzednia część, John Rambo, ja nie jestem za bardzo jej fanem, ani myślę, że nie spotkała się z jakimś wielkim entuzjazmem, ale była okej. Okay. Raczej nikt nie narzekał na nią jakoś bardzo powszechnie, więc to też myślę, że nie odstraszy widzów od tej nowej części. Szczególnie, że ona zapowiada się troszkę bardziej klasycznie jeszcze, nie?
To nie był Rocky 4.
No właśnie.
Tylko Rambo 4.
No.
Więc nie, ja się zgadzam. Tutaj właśnie znowu nie spodziewałbym się jakichś ogromnych sukcesów, bo to jednak dalej jest Rambo, RK, ale nie RK Deadpool z humorkiem, nie RK z tego typu rzeczami, jednak Ktoś może być na Logan, no ale Logan to też był film, w którym jakby Hugh Jackman cały czas był. To była jego postać, Wolverine cały czas był. Rambo jednak trochę minęło do ostatniego Rambo. I wiadomo, że to nie jest film, na którym się wiele osób wychowało już ówczesnych młodego pokolenia, więc aż tak nie ściągnie, no ale myślę, że te takie właśnie ludzi, którzy mają ogromny sentyment, nie brakuje. Ludzie wychowani na latach 90., końcówce lat 80., na tym największym szale na Stallona, bo zakładam, że pierwszego Rambo mało kto w Polsce widział, kiedy on wyszedł, raczej Rambo się oglądało, kiedy już trylogia była cała, wtedy większość z nas się zapoznała z całą serią, no ale to spokojnie zadziała na tyle, żeby ten film sobie poradził. Tym bardziej, że mówiliśmy właśnie o Angel Has Fallen, który ciągle ma trzecie miejsce w box office. Nie mamy danych, jeśli chodzi o jego światowy box office. Natomiast przy tym budżecie radzi sobie naprawdę dobrze na amerykańskim budżecie, na amerykańskim box office. Więc zakładam, że Rambo go elegancko zastąpi i sobie w tym miejscu poradzi.
No, to jest jeszcze ciekawe, że to jest w ogóle lepszy moment na powrót do Rambo niż w momencie, kiedy poprzednio mieliśmy tą falę, kiedy właśnie Stallone wyskoczył z nowym Rockiem, nowym Rambo, bo wówczas ten film zarobił bardzo mało, jakieś 100 milionów dolarów na całym świecie.
Natomiast ale wtedy nie było wokół Stallona właśnie tej całej estymy.
No właśnie, to jest pierwsza rzecz, że właśnie nie było no właśnie, tej renomy, jaką sobie Stallone wyrobił w ostatnich latach, plus no teraz mamy ten klimat na powrót do tych postaci. To jest to, z czego Radek się śmieje, nie? Że oldmanowanie. I praktycznie mamy oldman, przygotowani jest oldman Picard, mamy oldman Logana i tak...
Był oldman Rocky, to teraz oldman Rambo.
No i teraz mamy oldman Rambo, jeszcze ten trailer, który był, ma ten taki bardzo westernowy klimat.
Taki loganowy trochę nawet. Ja no brakowało właśnie, mi tam hert po prostu w pewnym momencie, takie, że odbalam to i już wiem, że kurde, jakby w Loganie nie zajęli hert, to byśmy wzięli do tego trailera, ale...
Więc weźmy to country, który miało, bo pierwsze na liście Billboardu przez ileś tam tygodni, może chwyci. No, ale wydaje mi się, że te czynniki sprawiają, że faktycznie może w przyszły weekend mieć to pierwsze miejsce. I ja bym się bardzo cieszył, przyda się Stallonowi taki kolejny wiesz, powrót po latach do marki, którą lubi. No dobra, to tak, wspomniałeś o tym Angel Has Fallen. No to jeszcze też warto zaznaczyć, że to jest film, który prawdopodobnie zarobi jeszcze więcej, jak już wyjdzie z kin, bo to jest idealny tytuł, żeby potem latać po wszystkich możliwych streamingach.
Tak.
Te wszystkie właśnie tego typu filmy. Tak, tego typu filmy akcji, one sobie potem świetnie radzą już jak schodzą z kin. Te wszystkie Takeny właśnie, Falleny i tak dalej, to są idealne filmy, żeby sobie odpalić w domu po prostu, żeby coś leciało, nie? Więc podejrzewam, że tutaj będą kontynuować jeszcze tę markę, znając życie. A propos kontynuacji marki, bo zapomniałem o tym wspomnieć przy It. To jest kwestia, to w ogóle się nadaje na jakiś osobny materiał, może zrobimy kiedyś, ale może tak wstępnie cię jeszcze zapytam, czy myślisz, że wyniki It, szczególnie pierwszej części, ale no nawet też drugiej, nie? Biorąc pod uwagę te wszystkie problemy, które wspomnieliśmy, i tak ten wynik jest naprawdę dobry, a jak na swój gatunek, który i tak horrory sobie radzą w ostatnich latach, jak już to wspomniałem, bardzo dobrze, to i tak jest czołówka, czy to według ciebie sprawia, że Warner zacznie rozpatrywać być może jeszcze jakiś powrót do tego uniwersum? Bo wiemy, jak działają wytwórnie. Wytwórnie, wiesz, w momencie jak mają markę, szczególnie Warner Bros., który wiadomo, że tych marek silnych potrzebuje po prostu jak wody, mają markę, no to głupio by było ją tak po dwóch częściach zamykać, nie? Wystarczyłoby zagadać ze Stephenem Kingiem, dostać jego, wiesz, błogosławieństwo.
W razie czego to King ci coś jeszcze napisze.
On jeszcze...
Na jutro.
On jeszcze napisze, ale wiesz, wystarczy, że King powie, no, aprobuję, to jest dokładnie to, co chciałem zrobić kiedyś, ale nie zdążyłem.
I myślę, no, macie mój scenariusz z szafy, którego nikomu nie pokazałem, wiesz, otwiera tam taki archiwum.
I wiesz, i nagle się okaże, że Warner stwierdzi, no dobra, to zróbmy historię o tym, co się działo 200 lat temu, albo co się działo, nie wiem, albo że jednak nie udało się ostatecznie pokonać Pennywise'a, więc on wraca znowu po 27 latach, czy coś takiego. Wydaje mi się, że jest na to opcja. Wiadomo, że masa fanów by jęczała i narzekała, ale i tak by poszli.
Wiesz co, to zależy od, wydaje mi się, od finałowego box office'u, bo na razie jest dobry, ale to jednak jest ogromny spadek. Wiadomo, że ten film jeszcze pozarabia, ale pytanie, czy przez wejście kolejnych filmów, które mu podbiorą, szczególnie Jokera za dwa tygodnie, podbiorą mu kompletnie target, czy on gdzieś nie wyhamuje. Jeżeli wyhamuje przy 400 milionach, To jest bardzo zły trend, którego studia bardzo nie lubią. Jeżeli pierwszy ci film zarabia 600, a następny 400, no to w tym momencie zaczynają już być pytania, czy następny nie zarobi jeszcze mniej, albo już może zaczniemy wydawać więcej pieniędzy i może wchodzimy na teren potencjalnej wtopy. I w tym momencie studia bardzo hamują i bardzo się niecierpliwią. Jeżeli to dobije do 500 milionów, przebije 500 milionów, no to ten trend będzie na tyle bezpieczny, że absolutnie coś takiego jest, bo ja jestem przekonany, że o tym myślą. Jestem przekonany rzeczywiście, że biorą to pod uwagę. Tak jak mówisz, nie wytraca się popularnych marek, nie robi, nazwiesz to It Chronicles czy coś w tym rodzaju i zaczniesz robić spin-offy. Ale tak jak mówię, ten box office jest bardzo ważny, bo nie jeden film właśnie był urywany w momencie, kiedy widzieli, że z pierwszej części na drugie jest bardzo niekorzystny trend.
No właśnie, szczególnie, że wiesz, gdyby faktycznie utrzymała się taka spora tendencja spadkowa, no trudno mówić o tendencji przy dwóch filmach, ale faktycznie, gdyby ten wynik był dużo niższy, to gdyby nawet założyli sobie, że chcą robić, nie wiem, spin-off albo prequel albo cokolwiek, no to już zaczęłoby się kombinowanie na zasadzie, że okej, no to druga część zrobiła mniej, jest szansa, że ta trzecia też zarobi trochę mniej, więc trzeba by obniżyć budżet, więc trzeba by wziąć mniej znanych aktorów, a to już wtedy zacznie wyglądać właśnie jak taki... Wiesz, spin-off robiony tanim kosztem.
No jak te wszystkie straight to DVD, które zmieniały aktorów i wszystko inne. Tak.
Co już sprawi, że będzie trudniej to wypromować, co znowu się może przełożyć na niższy wynik finansowy i faktycznie zacznie się trochę loteria w tym momencie, nie? Więc ciekaw jestem w takim razie, jak ten wynik wpłynie na ewentualne plany. Jeszcze jedna rzecz. Czy myślisz, że mniejszy wynik finansowy i fakt, że no mówi się właśnie o tym, że po pierwsze film jest troszkę słabszy, więc to też na pewno wpływa na ten wynik finansowy, jest za długi, to co też wpływa na ewentualne zarobki. Czy myślisz, że to jakoś wpłynie negatywnie na plany Warnera odnośnie angażowania Andresa Muschiettiego w kolejnych filmach, na przykład w tym planowanym Flashu?
Na tą chwilę wydaje mi się, że jakby to jest inne spojrzenie. Jeżeli film zarabia duże pieniądze i zarabia nieźle, to dalej będą chcieli z tym reżyserem współpracować. Jakby to nie jest reżyser, który zajeżdża im markę do ziemi. Więc na tym etapie wydaje mi się, że to trzeba rozdzielić jednak. Co innego franczyza, co innego reżyser, który dalej zrobił film, który zarabia ogromne pieniądze. Więc tak, myślę, że bez problemu będą chcieli z nim współpracować. Jeżeli znowu będzie jakiś film, gdzie coś się potknie, albo znowu zabierze się za kontynuację czegoś, znowu zarobi dużo mniej, to wtedy myślę, że dopiero zapalą się jakieś tam lampki. Ale póki co myślę, że jak najbardziej.
No bo wiem, że Warner lubi tych swoich horrorowych reżyserów, nie? No, między innymi także dlatego, że potrafią z taniego filmu wygenerować duże pieniądze. No, wydaje mi się, że w przypadku It, nawet jeśli zostały pomienione jakieś błędy, to biorąc pod uwagę, że film i tak zarobi pieniądze...
Tak, o tym mówię. Dlatego nie będzie to na głowę reżysera raczej w tym momencie. On może być bezpieczny, natomiast jeśli chodzi o samą markę, no to tutaj jest pytanie, czy będzie warto w nią dalej wtapiać pieniądze, znaczy wtapiać, ryzykować, że tak powiem. Czy jednak może lepiej zabrać się za inne projekty?
No dobra, to przeskoczmy sobie trochę inne klimaty. Film, który jeszcze do polskich kin nie trafił, więc na razie możemy sobie teoretycznie pogadać, jak sobie poradzi. Hustlers. I to jest ciekawa kwestia, bo to jest film, który wielu osobom, myślę, umykał gdzieś tam po drodze i tak, Jennifer Lopez będzie grać znowu w czymś, no spoko. Natomiast się okazało, że o tym filmie się mówi w kontekście Oscarów, plus mówi się o Jennifer Lopez w kontekście Oscarów i ogólnie okazuje się, że ten film ma świetne recenzje i jest no będzie na pewno jednym z faworytów w tym okresie nagrodowym. No i zaliczył naprawdę fajne otwarcie przy okazji, bo budżet tego filmu to 20 milionów dolarów. No trzeba było trochę wydać na te gwiazdy, które są w obsadzie. A w obsadzie mamy poza Jennifer Lopez też Constance Wu. I mamy parę w ogóle gwiazd popu, co jest ciekawe. Jest, zdaje się, Cardi B tam, jest Lizzo, która zdaje się, że ma ostatnio pierwsze miejsce na liście przebojów Billboardu. Jest Usher i tak dalej, więc to pewnie też trochę kosztowało. No ale otwarcie zaliczył na poziomie 33 milionów dolarów, co jest
bardzo dużo.
Naprawdę bardzo dużo, nie? No o włos, no o te 7 milionów IT wygrał w tym drugim weekendzie. A mówimy tutaj o filmie po prostu, o, no filmie, który gdyby ktoś mi powiedział fabułę właśnie znowu w jednym zdaniu, to bym stwierdził to może na Netflixie kiedyś obejrzę, nie? Grupa stripteaserek po prostu bierze sprawy w swoje ręce i no kopie tyłki, więc...
Ale widać jest trend, był... Jakby te filmy coraz więcej zaczynają zarabiać tego typu, coraz bardziej się, nie wiem, kojarzy mi się inny ton, ale znowu podobny to był Widows, to był też, to wiadomo, inny ton, ale dalej chodziło o to, że tam żony mafiozów z kolei biorą sprawy w swoje ręce, film miał bardzo dobre recenzje, świetnie się przyjął, zarobki nie miał jakichś, nie miał jakichś ogromnych zarobków, ale nie był jakimś jakoś w topu. No a ten film, w momencie kiedy film kosztuje ci 20 milionów i w pierwszy weekend na świecie zarabia 40, czyli już de facto jest blisko wyjścia na zero, no to tylko szampany się otwiera wtedy, w takich momentach. To jest ogromny sukces finansowy z filmu, który, tak jak mówisz, na Netflixie pewnie byś pomyślał, że gdzieś tam będzie. Co jest ciekawe, bo mówimy cały czas o tym, jak zmieniają się trendy w kinie i jak tego typu filmy nie mają miejsca, a tutaj nagle od czasu do czasu ktoś przemknie, przełamie się przez tę wyrwę i jednak wrzuci ci film, który ten środka właśnie absolutnie, który jednak się w to wbije i z jakiegoś powodu zainteresuje. Być może jest to tylko i wyłącznie kwestia okresu w kinie obecnego i tego, że właśnie mamy It tak naprawdę z hitów, ale jak kogoś nie interesuje It, to no nie bardzo, to Angel Has Fallen może pójść, nie? Ale to znowu też inny target. No może w zupełnie innym okresie ten film by sobie nie poradził, więc to nie jest kwestia do końca trendów, a bardziej tego takiego, że ludzie lubią chodzić do kina po prostu i na coś chcą iść innego niż It. Może, ale mimo wszystko jest duży sukces.
No plus wspomniałeś o Widows, no ten film miał dobre recenzje, zarobki takie sobie. Bardzo niedawno była premiera filmu The Kitchen, który nie pamiętam, jak jest polski tytuł, ale jest jakiś kompletnie absurdalny i nie związany z tym angielskim, którym też miał dosyć podobną fabułę i też zarobki miał takie sobie, więc ciekawe jest to, że nagle pojawia się Hustlers, który ma z kolei no dużo wygląda na to, że ma dużo lepszy potencjał, czy większy potencjał, żeby zarobić sensowne pieniądze, ale właśnie ma jeszcze ten white appeal tak zwany, nie? To, że ma w obsadzie nie tyle dobrych aktorów, to swoją drogą, ale też generalnie lubiane postacie, nie? No,
Jennifer z różnych Lopez demografii
jest...
jeszcze.
Tak, właśnie o to chodzi, nie? I masz nawet tą Jennifer Lopez, która, jasne, no to nie jest tak, że Jennifer Lopez ciągnie się na każdy film tłum ludzi, ale jak masz tak popularną postać, generalnie lubianą, plus dochodzi do tego w tym momencie już word of mouth, że film jest dobry i mówi się o nim w kontekście nagród i tak dalej, no to wydaje mi się, że wiesz, że zachodzi pewna synergia w tym momencie, nie? I dużo chętniej na ten film pójdą osoby, które po prostu znają postacie, które widzą w tym filmie, niż na inny film, gdzie po prostu są znani aktorzy.
No, masz aktorki z jakby różnych pokoleń też, właśnie Jennifer Lopez to jest gwiazda jakby bardziej, jak my byliśmy młodsi, to jakby Jennifer Lopez to była na topie. Masz takie aktorki jak Lily Reinhardt, która jest z serialu Riverdale, który zakładam, że młodszego, nastoletnie czy widza właśnie porwie w jakiś sposób, jeżeli akurat to do niego trafia, więc to też jest jakby sposób, że starasz się pokazać szeroką demografię i w jakiś sposób zainteresować, ale cały czas mówię, mam wrażenie, że gdyby ten film, że tutaj bardziej też popisał, wiadomo, jakość filmu zawsze o czym świadczy. Jeżeli jest opinia, że film jest dobry, a są opinie jak najlepsze, to wiadomo, że to doda. Mówiliśmy o tym przy It, że mogło to zadziałać w drugą stronę. Natomiast cały czas myślę, że jednak też marketing świetnie zadziałał. Nie chodzi o reklamę w tym momencie, ale o właśnie wyczucie, kiedy jest dobry moment. To właśnie często ludzie się zastanawiają, ej, jak to, film już powstał, to dlaczego jeszcze czekamy 8 miesięcy zanim on wyjdzie, przecież już jest skończony, już wszystko jest gotowe. No właśnie dlatego, że studia mają ludzi, którzy wyliczają im co do dnia, no w tym wypadku co do tygodnia bardziej, kiedy ten film ma największe szanse sobie poradzić. Wydaje mi się, że tutaj jest kluczem parę tygodni wstecz i już by było przytłamszone innymi filmami, które były wcześniej. Trochę później i już zaczynamy mieszać się z Rambo, właśnie Jokerem i tego typu rzeczami. A tutaj było to idealne okienko, w którym to wstawiono i wydaje mi się, że to tego typu filmy pokazują, jak bardzo ważna jest ta data jednak.
A w kolejce jest jeszcze film Bombshell, który też będzie film o no, silnych kobietach na pierwszym planie. No, tutaj z kolei no, naprawdę świetną obsadą, bo na pierwszym planie jest Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie. Na drugim planie jest Malcolm McDowell, Allison Janney, Alice Eve. No to
już powinno będzie ściągnąć bardzo mocno aktorkami tymi dzisiejszymi. No, Margot Robbie jest, jakby nie patrzeć, jedną z obecnie popularniejszych aktorek w ogóle.
No film wychodzi w grudniu.
Charlize Theron również.
No, film wychodzi w grudniu, więc wiadomo, że tutaj już pod okres oscarowy jest ustawiony. I myślę, że baz wokół tego filmu, a już tutaj też się mówi, że będzie jeden z faworytów, jeśli chodzi o Oscary i inne nagrody, też wydaje mi się, że no, wpłynie na to, że zarobi całkiem nieźle. Także to jest dobry czas generalnie na filmy z kobietami na pierwszym planie. I właśnie nie z jedną kobietą, ale filmy generalnie z kobietami, nie? Bo widać, że publika coraz chętniej i coraz cieplej do tego pomysłu podchodzi. I na razie to nie są jeszcze blockbustery, ale wydaje mi się, że kto wie, czy prędzej czy później nie będziemy mieli sytuacji, w której, wiesz, będą wychodziły filmy z naprawdę dużym budżetem, z samą żeńską obsadą i będą zarabiały naprawdę duże pieniądze, patrząc na to, jak ciepło są póki co przyjmowane.
Mówimy często o tym w kontekście tego, że prędzej czy później zakładamy, że MCU, bo DCU na razie nie ma za bardzo opcji, dopiero tam rozruszają pojedyncze postacie, ale MCU jest w takim miejscu, że prawdopodobnie... Szczególnie jak ten trend naprawdę się rozrusza, to żeńska ekipa, ten A-Force, czy jak to mówimy, pojawi się i wydaje mi się, że tak właśnie wpłynie na superbohaterskich trendach tego wszystkiego, jakby mieszając to. Warto wspomnieć nawet, że Ocean's, nie wiem, 8, które miało takie sobie recenzje przy budżecie 70 milionów, zarobiło 300. To dalej są naprawdę solidne pieniądze na plusie. A recenzje były takie sobie. Więc a ten film już wyszedł jakiś czas temu. Więc tak naprawdę ostatni film z tego trendu, który nie wyszedł, to był chyba Ghostbusters właśnie, to była wtopa finansowa, a już później, jak popatrzysz na tego typu filmy, właśnie Ocean's 8, wiele osób mówi, a to samo co Ocean's 11 czy coś takiego, tylko z panienkami. No tak, ale zarobiło, no zarobiło i to całkiem solidne pieniądze. I ten trend, masz wrażenie, że się rozpędza i tym bardziej, kiedy są to dobrze przyjmowane filmy, no bo Ocean's 8 nie było właśnie, a Ghostbusters było bardzo źle przyjęte. Natomiast kiedy filmy zaczynają być dobrze przyjmowane, to nagle właśnie bardzo ładnie ten trend się rozwija i rośnie, więc wydaje mi się, że tak, zobaczymy tego więcej w kinie.
Znaczy wydaje mi się, no, tak jak wspomniałem, po drodze jeszcze mieliśmy te mniejsze filmy, które też nie zaliczały jakichś super wyników finansowych, ale to są znowu filmy o dużo mniejszym budżecie, więc one i tak sobie pewnie nadrobią później, nie? Kiedy już trafią na home video i tak dalej. Natomiast właśnie jeśli dobrze wspomniałeś tych Ghostbusters, bo wydaje mi się, że przy tych kolejnych filmach, które będą liczyły na znowu sukces finansowy przy żeńskiej obsadzie, też sposób komponowania obsady będzie jednak trochę inny, bo w Ghostbusters miałeś po prostu cztery aktorki, które wywodziły się dokładnie z tego samego środowiska. Miałeś cztery aktorki, które no, zasłynęły jako komiczki przede wszystkim, nie? Leslie Jones, Melissa McCarthy, Kristen Wiig i Kate McKinnon. No, w zasadzie, jeśli nie lubiłeś tego typu humoru, to odpada kompletnie. Tym bardziej, że no, ten film się opierał na tym improwizowanym humorze, który no, nie działał zupełnie w tej konwencji, nie? Natomiast w przypadku tych filmów kolejnych już, na przykład właśnie Hustlers, już właśnie o tym wspomniałeś, no tam mamy całą demografię praktycznie pokrytą. W przypadku Ocean's 8 tak samo, nie? Tam też miałeś obsady od Heleny Bonham Carter po Orianę. Więc to pomaga mimo wszystko no, ściągnąć znacznie szerszą publikę niż tylko fanów improwizowanego humoru z Saturday Night Live, jak w przypadku Ghostbusters. Więc w tym kontekście jestem ciekaw właśnie, jak zareagują studia tutaj robiące filmy z superbohaterami, bo my tutaj mówimy oczywiście dużo o superbohaterach, a to jest pewien trend, który się tutaj rozwija i wydaje mi się, że prędzej czy później będą chcieli skoczyć na to. I Birds of Prey ma tutaj szansę być tutaj forpocztą, nie?
Jeżeli odniesie sukces, to bardzo szybko usłyszymy coś, czuję o A-Force czy czymś takim. Tym bardziej, że jeszcze Birds of Prey pokaże, że można to zrobić nawet po postaci, która grała ważną rolę w filmie, który umówmy się nie został najlepiej przyjęty. Więc jeżeli nagle pojawia się Birds of Prey, jasne, Margot Robbie dalej jest lubiana i nagle odnosi sukces, ma dobre opinie i zarabia dużo pieniędzy, no to w tym momencie wiadomo, że superbohaterowie to jest dalej topka, jeśli chodzi o zarobki, to jest dalej największe zainteresowanie. Jak kto by nie mówił, że po Endgame ten trend osłabł, tak jak mówię, na razie celowo studia czekają, aż wszyscy ochłoną. To jest absolutnie celowe zagranie. I w tym momencie, jeżeli superbohaterowie z tym wyjdą, no to myślę, że to będzie takie jakby samonapędzające się koło. Superbohaterowie to podłapią, zarobią dużo pieniędzy, ktoś patrzy, ej, patrz, superbohaterowie zarabiają tak, to może my zrobimy kolejne, zresztą zobaczymy, jak te aniołki Charlie'ego nowe też wypadną, bo to też znowu wchodzimy, jest ten sam trend i znowu ten film powstaje, więc wydaje mi się, że to się zacznie nakręcać w najbliższym czasie właśnie od tych najwyższych do tych niższych i tak to będzie nawzajem sobie działało.
No i ciekawe jak ten. W sumie jeśli chodzi o Birds of Prey, no to jest tak jak wspominaliśmy wcześniej film produkowany przez między innymi Margot Robbie, jej firmę producencką. I ma w zresztą ona ma w planach jeszcze kolejny film, Promising Young Woman, też znowu z przede wszystkim kobietami na pierwszym planie. Zdaje się, że ostrzą sobie zęby na zrobienie nowej wersji Tank Girl, co jest w ogóle ryzykownym projektem, ale też wpisuje się znowu w ten, powiedzmy, w ten motyw. Wygląda więc na to, że Margot Robbie staje się tutaj instytucją, jeśli chodzi o filmy robione przez kobiety i dla kobiet.
Pionierka i w ogóle.
No. Aczkolwiek jestem ciekaw, jak wyjdzie to Tank Girl, bo o ile robienie remake'ów filmów, które no, były przyjęte ok, albo nawet były kiedyś sukcesami, no to jest w miarę, powiedzmy, no może niepewny, ale no, można zakładać, że zwróci się. Ale Tank Girl raczej nie miała zbyt dobrej renomy. Sam komiks nie jest specjalnie popularny, jest raczej no niszową rzeczą, kultową, ale raczej niszową. Więc ciekaw jestem, co jak ten pomysł tutaj...
Nie zakładałbym, że to wychodzi. Bardziej mam wrażenie, że to jest coś, co oscylowało gdzieś tam wokół i jakoś z Margot Robbie i tak dalej, ale to jeszcze nie jest tak, jak przez lata wypowiadał się bodajże Chris Pratt, kiedy dopiero co Strażnicy wyszli i wszystko było z Chrisem Prattem, wiesz, natychmiast każdy film musiał mieć Chrisa Pratta przed chwilę i miał być ten Viking, Cowboy, Ninja, Samurai, czy jakoś tak się nazywał, nie pamiętam, też na podstawie komiksu jakiegoś i też przez długi czas mówił, jakie to w końcu umarło. Więc... Na razie tak podchodzę również do pomysłu na Tank Girl, że na razie to jest coś, co zainteresowało kogoś i tak dalej, ale prawdopodobnie jeszcze bym nie kupował biletów, nie? Jeszcze nie rezerwował miejsc.
No dobra, jeśli chodzi o kolejne rzeczy, Good Boys dalej sobie radzi bardzo dobrze, tak jak już mówiliśmy o tym filmie przy okazji poprzedniego przeglądu i też mówiliśmy, z czego być może wynikać ten dobry wynik, no ale warto zaznaczyć, że już dobija prawie do 100 milionów dolarów na całym świecie, co przy tym budżecie 200 milionów bardzo, bardzo, bardzo dobry wynik w tym momencie. I Hobbs & Shaw, tu warto powiedzieć, że w tym momencie film już ma 740 milionów dolarów. Jest bardzo, bardzo dobrze. Więc to...
Już wiemy, że lecimy dalej. Nie ma żadnych wątpliwości, że będzie Hobbs & Shaw 2 z powiększoną obsadą. Mówię, jedyny powód, dla którego mogliby to znowu połączyć, to jeżeli dziewiątka Fast and Furious nie poradzi sobie tak dobrze. Natomiast jeśli dziewiątka Fast and Furious poleci świetnie, to już wiemy, że to jest rozgałęzione i będziemy dalej lecieć. To są pieniądze, o których można tylko marzyć przy spin-offie. W ogóle ile studiów dałoby sobie ręce poucinać, jeśli chodzi o egzeków, jeżeli masz popularną markę, zabierasz z niej dwie postacie, i robisz film, który zarabia ponad 700 baniek poza MCU jakby, no to dzisiaj to jest po prostu na wagę złota tego typu projekty, także tam myślę, że wszyscy są mega szczęśliwi.
No i to jest właśnie bardzo ciekawe, nie? Że samo otwarcie nie było rewelacyjne, ale no w kolejnych weekendach udało się nadrobić.
No, mówiliśmy, oczywiście... brak konkurencji na tego typu ale... kino.
I pomogły oczywiście Chiny, nie? Oczywiście no, ten dochód z Chin jest oczywiście mniejszy niż w przypadku USA czy nawet reszty świata, ale i tak 185 milionów dolarów lepiej mieć niż nie mieć na pewno, nie? I to też potwierdza to, że The Rock i być może Jason Statham także w tym momencie, to są gwiazdy, które spokojnie można do Chin eksportować i liczyć na pewne pieniądze, nie?
No miałeś wcześniej Meg, miałeś wcześniej... właśnie Jumanji, który zaraz też będzie. Widzisz, że to są goście, którzy... Oni się idealnie wpisują w ten trend, o którym mówimy, czyli ten trend absurdu. Ten trend absurdalnie over the top akcji, gdzie non stop przeskakujesz rekina. To ci goście są, wręcz bym powiedział, tożsami w pewien sposób z tego typu kinem, więc oczywiście, że jeżeli jest na to trend, a ewidentnie jest, to ci goście będą sobie świetnie radzić w kinie.
No, w tym momencie czwarte miejsce, jeśli chodzi o te wszystkie filmy, na wynik całego świata, jeśli chodzi o te wszystkie filmy z serii Fast and Furious, więc myślę, że są tam zadowoleni tym filmem. Z jeszcze innych rzeczy, takich randomowych, to też warto zaznaczyć, że Spider-Man przeskoczył Captain Marvel na liście Worldwide w tym momencie, więc ten mały push ze strony Sony, żeby jednak zrobić tutaj dodatkowe pokazy z dodatkowymi scenami, opłacił się. Bo to popchnięcie w ostatnim momencie. Natomiast też warto zaznaczyć, że nie udało się zrealizować tego troszkę bardziej ambitnego celu, czyli 400 milionów dolarów w USA. Prawie, ale jest 389, ale już pewnie raczej tam nie dobije, chociaż kto wie. Natomiast i tak Sony jest, myślę, tutaj zadowolone.
Wiadomo, najbardziej kasowy film, jaki
no.
mają.
No to słuchajcie, na sam koniec jeszcze pomówimy o smutniejszym temacie, o pewnej porażce, która i krytycznej, i finansowej, która się zdarzyła, i to Warnerowi, a Warner ostatnio radzi sobie naprawdę nieźle, bo po pierwsze mamy to It, które no nie zarobiło tak dużo, tak jak już wspomnieliśmy, tak jakby pewnie Warner chciał, ale wciąż zaliczyło porażony wynik finansowy. Po drugie, dużo się oczywiście mówi o Jokerze i krytycznie, i finansowo pewnie będzie można mówić o dużym sukcesie, pewnie z kolei większym niż studio mogłoby się spodziewać. Natomiast na ten festiwal w Toronto, na który po tym sukcesie w Wenecji Warner też zabrał Jokera i gdzie też się o nim mówiło bardzo pozytywnie, no zabrał również film The Goldfinch, który w polskiej wersji Szczygieł, zdaje się, który jest jednocześnie adaptacją książki Donny Tartt. Ponoć bardzo dobrej, ponoć dobrze przyjętej, popularnej. Ja się nie znam, musiałbym mieć Radka albo Martę pod ręką, żeby mi potwierdzili. Najwyżej napiszą w komentarzu. No ale ponoć no, sporo sobie po tej ekranizacji Warner obiecywał. Zresztą 45 milionów na ekranizacji książki. No to i to nie, wiecie, to nie jest film science fiction, nic takiego. Więc
to nie jakieś marki właśnie, nie to...
No właśnie.
Więc liczą na dużo.
Więc można było zakładać. Główną rolę poza tym, że w obsadzie jest Finn Wolfhard, który jak chcesz zrobić film dla młodej widowni, to wrzucasz tam Finna Wolfharda i film zarabia. Ale poza tym główną rolę gra Ansel Elgort, o którym się też sporo mówi, bo po pierwsze, no, swego czasu zaliczył naprawdę dobry występ w Baby Driver, który też całkiem nieźle zarobił jak na taką małą produkcję. Będzie grał oczywiście w tym West Side Story Spielberga, więc to będzie ważna rola. No i okazuje się, że najwyraźniej Ansel Elgort nie ma za dużo tutaj mocy przyciągania, żeby ściągnąć tę widownię, bo po pierwsze, film zarobił bardzo mało w tym momencie. Miał otwarcie na poziomie 2 milionów dolarów.
To jest tragedia.
I to jasne, no nie otworzył się może w 4 tysiącach kin, a zdaje się, nie wiem, 2 tysiącach, o ile dobrze kojarzę, 2,5 tysiąca. No ale i tak, no, 2 miliony dolarów przy budżecie 45 milionów dolarów, no to jest generalnie tragedia. W tym momencie ma 3 miliony. Ale mało tego, bo jeszcze można by powiedzieć, że no dobra, coś podratują recenzję, może potem się...
Tak,
może jeszcze, wiesz, ktoś na to pójdzie, może potem nadrobi...
Więcej kin otworzył, bo dobra opinia. No właśnie, mało, tak, że puszczasz do małej ilości kin, ludzie mu dobre opinie mają, potem rozszerzasz na większą ilość kin i to się rozszerza. Nieraz studia tak robią, albo na przykład puszczają w innych krajach, żeby stamtąd poszła dobra opinia, żeby potem w USA lepiej otworzyć. Jakby to są normalne praktyki. Tylko nie tutaj.
No ale niestety nie, no bo no ja się śmieję, ale to trochę przykra sytuacja generalnie. Bo film w tym momencie ma 25% pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. I tych recenzji już jest ponad 100, więc no nie podskoczy, choćby nie wiem, co się działo. Ale co ciekawe, audience score 75%, co przy tych 25% no jest tutaj... No, wydaje mi się, że to wynika z tego, że fani książki poszli na ten film.
Tak, tak.
I po prostu no wielu było naprawdę przykro i trwa wmawianie sobie, że było okej. Okay. Mogę się mylić tutaj, ale wydaje mi się, że taki mechanizm bardzo często zachodzi, bo ja też tak mam bardzo często, nie? Że no, racjonalizujesz sobie wydane pieniądze i stracony czas wmawiając sobie, że no nie było aż tak źle, no, było okej.
Okay, szczególnie jak się hypowałeś na to, bo na przykład naprawdę lubiłeś książkę i naprawdę chciałeś na to pójść, naprawdę czekałeś na tę ekranizację. Jest... masa osób, która... Jeżeli ekranizacja jakaś zostanie bardzo zjechana, to prawdopodobnie najwięcej obrońców to będzie właśnie fani książki. To się bardzo często zdarza. Z drugiej strony, jeśli działa to winno... No nieważne. Bo jak ekranizacja jest często bardzo dobrze przyjęta, z kolei wśród fanów książek pewnie znajdziesz najwięcej hejterów, ale to tak dziwna mechanika. Natomiast w tym miejscu, umówmy się, recenzje tych fanów to nie wystarczy, żeby ktokolwiek był zainteresowany pójściem do kina. To w tym momencie, to nie jest tego typu film. To nie jest nawet jakiś Suicide Squad czy coś takiego, gdzie jasne, możesz pobawić się w różne rzeczy. A dalej ten film kosztuje ponad 40 milionów, więc znowu nie możemy go rozpatrywać w kategorii niezależnego, małego indie filmu, który tam jest tylko na konkursy i nic więcej. No to jest dalej ogromna, studyjna produkcja. Tutaj dopiero co mówiliśmy o właśnie Hustlers, które kosztowało poniżej połowy tego. Więc znowu, to nie można o tym mówić, że to tak tam dla niszowego, no nie, to nie jest dla niszowego widza, nie przy takich pieniądzach. Deadpool kosztował niewiele drożej.
To powinno działać odwrotnie, nie? To powinno działać tak, że widownia skuszona filmem dopiero rzuci się na książkę, żeby zobaczyć, o co chodzi. No tak to zazwyczaj działa, to, nie wiem, z komiksami chociażby, a nie odwrotnie, na zasadzie, że parę osób czytało książkę i stwierdziło, że warto iść do kina. Nieważne, jak popularna by ta książka nie była, nie? Okej, okay, no to na tym myślę, że będziemy kończyć. Zobaczymy, kiedy następnym razem nagramy jakieś zestawienie. Być może zobaczymy, na ile ciekawy będzie właśnie przyszły weekend i pojedynek Rambo, Ad Astry i tak dalej, nie? Zobaczymy też generalnie, jak ta Ad Astra się otworzy, bo jestem ciekaw, czy pozytywny baz wokół poziomu tego filmu w jakiś sposób wpłynie na wynik finansowy.
Ja szału nie wróżę.
Myślę, że to będzie bardzo namacalny tutaj, wiesz, dowód na to, czy to działa, czy nie działa w jakikolwiek sposób.
Gdyby Rambo się razem nie otwierał z Ad Astrą, może, ale jednak gdzieś tam się pokrywa ten target, wydaje mi się, bo i Ad Astra, i Rambo będą kierowani przede wszystkim do tego trochę, no, widza, który się wychował na filmach z Bradem Pittem, na filmach ze Stallonem, tutaj masz z drugiej strony, raczej Ad Astra nie jest do młodszego widza, więc no, wydaje mi się, że jest gdzieś to pokrycie i jednak Ad Astra zostanie przez Rambo zjedzona w tym momencie. Znowu, to nie mówimy o zjedzona, to zarobiło 100 milionów, to zarobiło coś tam. Mówimy tutaj o tym, że jedno zarobi może 30-40 te Rambo przy dobrych wiatrach, na Ad Astra pewnie poniżej 20.
No, ale plus jest taki, że przynajmniej nie musimy mówić o sukcesach Disneya w tym momencie, bo Disney się póki co
wyścigał
z tych paru premier, które zaliczały sukces za sukcesem. Na razie mamy spokój aż do...
Maleficent
w październiku. No, a potem jeszcze będzie Frozen i Star Wars i znowu będzie o czym mówić. No dobra, to by było na tyle. Także dzięki wielkie za udział. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach. I oczywiście dajcie nam znać w komentarzach, jak wy podchodzicie do tych wyników finansowych, jak myślicie, kto w przyszłym tygodniu zarobi najwięcej. No i ponownie zaproszę jeszcze raz na tą swoją grupę, gdzie co tydzień się pojawiają jakieś zestawienia box-office'owe i tam użytkownicy sobie dyskutują na ten temat. I myślę, że warto sobie tutaj o tym pogadać. Możemy kiedyś zrobić w sumie, bo dostawaliśmy jakiś czas temu pytania, czemu nie mówimy o polskim box office'ie. Możemy w sumie tutaj powiedzieć czemu, być może masz jakiś inny powód niż ja. No ja nie mówię o polskim box office'ie, bo mnie aż tak nie interesuje po prostu. Ja się interesuję głównie tym dużym kinem wysokobudżetowym, więc to wyniki z całego świata lub z USA są w tym kontekście dużo ważniejsze niż to, co tam się dzieje na polskim rynku. No a wiadomo, że no, u nas w Polsce najlepiej się sprzedają po pierwsze polskie filmy, po drugie animacje i po trzecie no jakieś tam blockbustery. Więc no też nie ma to też przełożenia za bardzo na ten światowy box office.
Nasz rynek działa zupełnie inaczej. Jeżeli mówimy o rodzimych produkcjach, no to cała masa ich jest dofinansowywana. Więc znowu ciężko mówić o tym, że są trendy. Znaczy są. Filmy Patryka Wegi dalej się sprzedają i to są jego filmy. Ale jakby no ciężko mówić tutaj naprawdę o tym, że ktoś będzie kreował trendy poza tego typu filmami, bo tak jak mówię, są dofinansowania i filmy historyczne i tak dalej będą powstawać. Natomiast jeśli zaczniemy wchodzić na box office polski w kwestii na przykład filmów amerykańskich, no to wtedy będziemy mówili o tym, co Polakom się podoba, co się nie podoba, ale to nie ma absolutnie żadnego przełożenia na to, czy powstanie kolejna część, czy będzie więcej filmów w tym stylu, a my generalnie tym się zajmujemy w box office, mówimy o trendach, mówimy o tym, czy filmy z danym aktorem będą dalej powstawały, czy dany aktor będzie się teraz częściej pojawiał, czy właśnie jakiś film będzie miał spin-offy, czy będzie miał sequele, czy tego typu tematyka będzie poruszona. No nasz box office nie ma tu nic do rzeczy, nie, w żaden sposób nie wpływa na te tematy, nie ma absolutnie nawet minimalnego przełożenia na to, więc jakby no trochę ciężko byłoby o tym rozmawiać. Poza tym, no to Polacy lubią, tego nie lubią, to byłoby nudne, szczerze mówiąc, bo tylko to jest jedyne zagadnienie, które moglibyśmy wtedy poruszyć. O, lubią ten film. Ciekawe, dlaczego podoba im się, nie wiem, Endgame, bo poszli masowo na Endgame. Wow, ale no nic więcej jakby z tego nie wynika. No poszli, no lubią.
Znaczy, no właśnie, po pierwsze to by się musiało ograniczyć po prostu do cytowania zestawień i rankingów i tak dalej, i jak sami widzicie, nawet tutaj nie robimy tego zbyt często od czasu do czasu, żeby mieć podstawę do rozmowy po prostu, ale to zawsze jest punkt wyjścia do gadania, co na to wpłynęło, dlaczego tak, dlaczego nie, co dalej i tak dalej, więc na pewno nie będziemy mówić o tym polskim box office regularnie, ani w zasadzie w ogóle w tych zestawieniach, ale być może raz na jakiś czas jakiś segmencik poświęcimy, jeśli dokopię się do jakichś, nie wiem, informacji ciekawych, czy czegoś w tym guście. Być może na koniec roku to będzie dobry moment, żeby zerknąć sobie, co tam się w Polsce akurat dobrze sprzedało, co nie. Być może wtedy ustalimy sobie dlaczego można wyciągnąć jakieś informacje, na przykład co polskie kina będą preferowały, nie? Wrzucać nie wiem, jak największą ilość sali i tak dalej, ale no mówię, to nie jest temat, który moglibyśmy podejmować regularnie, bo nie ma po co po prostu w tym momencie.
Raz w roku podsumowanie pewnie i dalej ponarzekać na to, że tylko dubbing i tak dalej, wiecie, ulubione tematy, ale tak, nie ma sensu tego powtarzać, już wiem, że większość z was nie chce o tym słuchać, ale pogadamy.
No, więc odpowiadaliśmy, zdaje się, na to w jakimś komentarzu, ale myślę, że warto było tutaj też zaznaczyć tę kwestię. No dobra, to już się ostatecznie żegnamy, także trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę, cześć!